Hej, witajcie w nowym odcinku podcastu Antyweb po godzinach. Z tej strony Patryk Koncewicz, a dziś na chłodno pogadamy sobie o Oscarach, bo chociaż w tym roku obyło się bez większych kontrowersji i nikt nikogo nie bił, to jest o czym dyskutować. A skoro to tematy kina, to rozmawiać będę oczywiście z Konradem Kozłowskim. Witam cię serdecznie.
Cześć, dzień dobry, hejo.
Może na pierwszy ogień rzucimy sobie największego przegranego tegorocznych Oscarów, czyli Apple, bo przecież takie ambitne były plany. Ogromny budżet, celowanie w festiwale, w premiery kinowe, dopiero później start na VOD. No a tu zarówno Napoleon, jak i Czas Krwawego Księżyca okazały się niewystarczające, by przegarnąć statuetkę, chociaż warto zaznaczyć, że kilka nominacji dla produkcji spod skrzydeł Apple się znalazło, jak chociażby nominacja dla Roberta De Niro w kategorii najlepszy aktor drugoplanowy. No ale ostatecznie Apple żadnej statuetki nie przegarnęło. No i jak myślisz, Konradzie, co tam poszło nie tak? Czy to konkurencja zbyt silna, czy Apple musi się jeszcze nauczyć robienia filmów z najwyższej półki?
Wydaje mi się, że po prostu konkurencja była zbyt silna w tym roku. Ten cały fenomen Oppenheimera zaczął się sporo wcześniej i to już było takim zwiastunem tego, co się będzie działo na Oscarach. Chyba największe nadzieje wszyscy wiązali, w pewnych grupach oczywiście, z Oscarem dla Lily Gladstone za rolę pierwszoplanową. I tutaj dopatrywano się na chyba największej szansy w walce o statuetkę, no bo wśród najlepszych filmów mieliśmy innych faworytów. Jeśli chodzi o najlepszego reżysera, też o Nolanie mówiło się znacznie, znacznie więcej. W roli drugoplanowej, chyba tak samo. Gdy porównamy to sobie z Oppenheimerem, to było prawie jasne, że De Niro tej statuetki nie dostanie i będzie musiał się obejść smakiem. A wcale bym nie powiedział, że Apple musi się nauczyć robić filmy. Wiemy, jak dużo pieniędzy ulokowali w tym projekcie. W Napoleonie także. Napoleon już odpadł w przedbiegach zaraz po premierze. Już pierwsze recenzje pokazały, że nie ma tutaj jakichkolwiek szans upatrywać. Natomiast Czas Krwawego Księżyca, szczerze, tak z perspektywy czasu, po tym takim pierwszym okresie zachwytów, czyli jakiś seans w IMAX-ie, później ponowny seans mój w IMAX-ie i później jeszcze domknięcie trylogii seansów w klasycznym kinie, nasyciłem się tym tytułem i mam wrażenie, że tak szybko do niego nie powrócę. Jest taki bardzo specyficzny, jest klimatyczny, wciąga jak czarna dziura, ale powrót do rzeczywistości po nim nie jest tak łatwy. Natomiast Czas Krwawego Księżyca, mam wrażenie, ma odrobinę mniejszy próg wejścia i choć jest to też dość druzgocąca historia, to jednak Czas Krwawego Księżyca pokazał, w jaki sposób można tego typu też fabułę przenieść na ekran i Scorsese, ja się bardzo cieszę, że Scorsese jeszcze raz pokazał swój kunszt i nie upatrywałbym tutaj żadnych konotacji z tym, co Apple powinno zrobić, a nie robić, bo i tak patrząc na ich dorobek w katalogu, to nie mają się czego wstydzić, chyba w ogóle, więc konkurencja była zbyt silna, nie tym razem, może następnym.
No mi szkoda tego Napoleona strasznie, bo dużo większe nadzieje pokładałem w tym filmie. Może przez to, że Apple zrobiło taki hype, tak dużo włożyło marketingowo w promocję i dałem się na to nabrać.
No, ale jeszcze nie wszystko stracone. Jak wypuszczał reżyserską wersję 4 godziny, to mogą drugi raz startować w Oscar.
No zgadza się, natomiast no tak jak już też kilkukrotnie tutaj dyskutowaliśmy o Napoleonie, zgadzając się między innymi, że sceny batalistyczne były okej, okay, że pod tym względem
są świetne.
Pod tym względem film nie zawodzi, no ale chociażby sama kreacja Napoleona dość dziwna na miejscu Joaquina Phoenixa, mógłby chyba znaleźć się ktoś inny, no i te niektóre wątki zostały spłycone, miejmy nadzieję, że to zostanie lepiej przedstawione w tej reżyserskiej wersji, no więc Napoleon na pewno nie na Oscara w kategorii najlepszy film, ale bawiłem się na nim znośnie. Czego powiedzieć o Czasie Krwawego Księżyca? No nie mogę. Jak dla mnie Martin Scorsese tutaj powtarza trochę błędy Irlandczyka, trochę film przegadany, rozciągnięty, polotu w nim było tyle, co w samym 80-letnim reżyserze i zgadzam się z tym fakt, że...
Ej, ja oglądałem ostatnio wywiad z Scorsese z Timothy Chalamet i jest jeszcze w tym gościu sporo siły i werwy, więc...
No tak, ale facet już wiekowy, nie ukrywajmy, no, nie?
Ale zobacz, on jeszcze filmy kręci.
No tak, tak, to prawda. Natomiast Lily Gladstone, którą już przywołałeś, i Robert De Niro faktycznie robili co mogli, no ale w ogólnym rozrachunku oczko niżej, myślę, jeżeli chodzi o samą rozrywkę w porównaniu do Napoleona. No dobra, to co, może najpierw, żeby była jasność, przytoczmy sobie tych zwycięzców w najważniejszych kategoriach. Mhm. No i tutaj zacznijmy od najlepszego filmu, bez zaskoczenia chyba. Oppenheimer, zwycięzca. Najlepszy reżyser, Christopher Nolan, ponownie Oppenheimer. Najlepszy scenariusz oryginalny, Anatomia upadku, to jest ciekawe, do tego sobie wrócimy. Najlepszy scenariusz adaptowany, American Fiction. Najlepszy aktor, Cillian Murphy, znów Oppenheimer. Najlepsza aktorka, Emma Stone, Biedne istoty, chyba jedna z największych zaskoczeń, jeżeli chodzi o ten rok. Najlepszy aktor drugoplanowy, Robert Downey Jr., znów Oppenheimer. Najlepsza aktorka drugoplanowa, Przesilenie zimowe. No i najlepszy film międzynarodowy, Strefa interesów. Jeżeli chodzi o scenografię, mogę jeszcze sobie tutaj dorzucić Biedne istoty, bo to ciekawe. No i najlepsze zdjęcia zamykamy znów statuetką dla Oppenheimera. No i co? Czy mamy tu jakieś zaskoczenia? Bo jak dla mnie nie mogło być inaczej. Tak zaczniemy sobie może od omówienia samego najlepszego filmu. Z kim on mógł tutaj, Nolan, konkurować? Jeżeli chodzi o American Fiction, miałem to obejrzeć w kinie, chociaż wydawało mi się, że to jest taka produkcja rodem z typowo VOD, którą można sobie gdzieś tam na luzie obejrzeć w domu przed telewizorem, więc nie nastawiałem się jakoś bardzo mocno. Na Anatomię upadku wybierałem się już chyba trzykrotnie. Ostatni raz, jak miałem iść na Anatomię upadku, to jednak wybrałem Dune 2. Mhm. I też się trochę rozczarowałem, ale to może do tego wrócimy. wiem, czytałem swoje zachwyty. Nie zgodzę się chyba z
To jest ostatni nasz podcast.
No, na Dune to moglibyśmy poświęcić sam osobny odcinek. Mam dużo niemiłych rzeczy do opowiedzenia.
To jak już wszystko powiesz, to później ja dogram swoją kwestię, skleisz całość i
dobrze,
ja nie mogę tego słuchać.
A później wytnę tą twoją Dune, bo nie będziemy tego słuchać. Barbie absolutnie nie na Oscara. Przesilenie zimowe, o tym słyszałem wiele pozytywnych opinii. Jest to gdzieś dalej na mojej liście. Czas Krwawego Księżyca, ustaliliśmy, że ja się dość mocno wymęczyłem, ty byłeś zadowolony, ale jednak to nie ta liga.
On był skrajnie odbierany, albo zachwyt, albo rozczarowanie. Raczej mało kto mówił, że w porządku może być. Ja nie słyszałem takich opinii o Czasu Krwawego Księżyca. Albo ktoś był w niebo wzięty, albo ludzie zasypiali. Takie mam wrażenie.
No ja byłem raczej w tej grupie, która zasypała. Zasypiała, próbowałem dwa razy i za każdym razem
mało
było
sypiasz.
Tak samo. Dalej mamy Maestro od Bradleya Coopera. To jest, przyznam, film, o którym słyszałem najmniej. Jakoś nieszczególnie się zagłębiałem, więc jeżeli chciałbyś coś o nim więcej powiedzieć, to zaraz ci oddam głos. Natomiast mamy dalej jeszcze Past Lives, Biedne istoty i Strefę interesów. No i pytanie, czy którykolwiek z tych filmów mógł się zbliżyć albo jakkolwiek konkurować z Oppenheimerem w kategorii najlepszy film, jak myślisz?
Wydaje mi się, że Oppenheimer był takim kompletnym zestawem. To był film, który miał w sobie wszystko. I charyzmatyczną główną postać, i warstwę audiowizualną na poziomie chyba niedoścignionym przez nikogo w tegorocznej stawce. No i sama tematyka, a też forma podania wielu zdarzeń, uwzględnienie chociażby tych czarno-białych scen, by wyszczególnić niektóre te dialogi, zdarzenia następujące po sobie. No, ja jestem przekonany, że jeszcze przed premierą Oppenheimera mało kto brał pod uwagę, że Nolan będzie rozpoczynał marsz po Oscary, i to w takiej liczbie. Natomiast później stało się jasne, że w 2023 roku filmu na tym poziomie drugiego nie będzie tak naprawdę, bo tak jak powiedziałeś, Barbie było dobrze skomponowanym produktem w nawiasie marketingowym, ale nie dostrzegam w tym nic więcej. Amerykańska fikcja i przesilenie zimowe być może w słabszej stawce mogłyby tutaj przodować. Natomiast chyba ze wszystkich filmów największym rywalem mogły być Biedne istoty.
To prawda.
Choć z drugiej strony to nie był film o takim zasięgu, o takim potencjale też marketingowym, bo nie oszukujmy się, Oscary to nie jest tylko nagroda artystyczna, ale dobrze wiemy, jaka machina lobbystyczna za tym wszystkim stoi. No i Biedne istoty nie były takim filmem, chociaż na tym pokazie, na którym ja byłem, sala była pełna, no ale z drugiej strony to nie był rozmach Oppenheimera. No i jeszcze mamy Anatomię upadku, o której można troszeczkę dłużej opowiadać, bo to też jest film, który walczył ze Strefą Interesów, która była koprodukowana przez Polaków i też w Polsce, ale to nie jest rywal dla Oppenheimera. No i mamy Maestro, film strasznie dziwny, bo w trakcie seansu potrafiłem wsiąknąć w tę historię, potrafiłem dopatrzeć się tych smaczków, które Bradley Cooper tam zasiał, natomiast problem polegał na tym, że to wszystko było wykonane ze zbyt dużym rozmysłem. To było tak wykalkulowane, tak wyliczone, że ta scena ma być taka, tutaj ma być takie albo inne zakończenie danej sceny. Tutaj pokażemy kunszt operatora, tutaj zachwycimy muzyką, tutaj, nie wiem, zbliżenie się Coopera do naśladowania postaci, którą gra, aż jeden do jednego odtworzenie niektórych dialogów lub monologów. To było zbyt wyrachowane, by Maestro mógł w tym roku walczyć o statuetki. Może gdyby Cooper troszeczkę spuścił z tonu przy tej produkcji, chociaż wtedy czy potrafiłby oddać ten kunszt i specyfikę człowieka, o którym opowiada ten film? No chyba nie, więc tutaj chyba tak już na samym starcie były problemy ze wszystkim, więc no stawka z jednej strony była całkiem mocna, ale nic na poziomie Oppenheimera i wydaje mi się, że pod jakimś względem tegoroczne Oscary mogły być jednymi z najnudniejszych z ostatnich lat, bo gigantycznych niespodzianek przecież nie mieliśmy.
No tak, no to trochę tak jakbyśmy w okresie swojego prime'u, jeżeli chodzi o karierę, ustawili do biegu Usaina Bolta z całą resztą wybitnych biegaczy. No niby każdy z nich ma szansę, ale wszyscy od początku wiemy, kto wygra, prawda? Więc ten Oppenheimer żadnym zaskoczeniem, natomiast no, ja na drugim miejscu umieściłbym jednak Biedne istoty. Tak jak mówisz, no jest to film specyficzny, artystycznie dziwny, który no raczej jest dedykowany do konkretnej grupy odbiorców, która tym takim stylem Kirki potrafi się jarać, potrafi to docenić, potrafi docenić scenografię, genialne kostiumy, no świetną rolę odtwórczyni no głównej aktorki, czyli Emmy Stone. Natomiast wydaje mi się, że było tam troszeczkę zbyt dużo kontrowersyjnych tematów, kontrowersyjnych motywów, no a Akademia jest jaka jest. Ona raczej się kontrowersji lubi wystrzegać i tam, gdzie mogłyby być jakieś niedomówienia albo jakieś zarzuty, no to oni raczej trzymają się z tyłu, więc no Oppenheimer był tak naprawdę tutaj jedynym słusznym wyborem. Wspomniałeś o takim, powiedzmy, ala polskim motywie, bo Strefa Interesów była koprodukcją kręconą z Polakami z racji tego, że no, opowiadała o zakulisowo oczywiście, bo nie bezpośrednio, o obozie koncentracyjnym, ale w ogólnym rozrachunku trochę szkoda, że tych polskich akcentów zabrakło, no bo chłopi mieli aspiracje na to, żeby się pojawić na Oscarach, natomiast Dorota Kobiela lub jak kto woli D.K. Welshman stwierdziła w jednej z wypowiedzi, że no nie był to przypadek, że chłopi się tam nie znaleźli, a efekt zaangażowania grup atakujących tą produkcję, które miały skontaktować się rzekomo z dziennikarzami i z członkami Akademii, przekonując, że reżyserka jest powiązana blisko z partią prawicową, jest zamieszana w te kontrowersje związane z wypłatami dla malarzy, którzy współtworzyli film Twój Vincent. Jak było naprawdę, tego nie wiemy. Fakt jest taki, że polskich akcentów na Oscarach zabrakło. No i czy słusznie? Uważasz, że chłopi mieli potencjał do pokazania się na największej ze scen?
I tak, i nie. Bo teraz, gdy patrzę na to, że to właśnie w Strefie Interesów udało się zgarnąć statuetkę, to dochodzę do wniosku, że film nie zdołałby mimo wszystko powalczyć ze Strefą Interesów. Ja Strefę Interesów widziałem i to z tym filmem też mam bardzo ciekawą relację, bo pierwsze chwile po ostatniej scenie to były tak naprawdę takie, kurczę, nawet nie wiem jak to opisać, bo było sporo w tym rozgoryczenia wręcz, bo ja też nie poszedłem od razu, gdy tylko film pojawił się w kinach, chociaż było naprawdę sporo tych pokazów przedpremierowych. Chyba nawet 2 tygodnie jeszcze przed wejściem do kin były organizowane, chyba na tej fali oscarowej. I no, czyniąc kolejne kroki, wychodząc z sali, miałem wrażenie, że troszeczkę wszyscy przesadzali, że to nie jest to, czego się spodziewałem. Ale kolejne dni to było takie dojrzewanie tego filmu wewnątrz mnie. Zacząłem myślami wracać do niektórych scen, do niektórych dźwięków, bo no tutaj nie tylko sposób kręcenia tego filmu ma znaczenie, ale też ta oprawa dźwiękowa, która zresztą została Oscarem doceniona, bo dźwięk tak naprawdę opowiada w Strefie Interesów drugą odrębną historię poza tym, co widzimy na pierwszym planie, bo gdy obserwujemy rodzinę nazistowskiego komendanta przy obozie, mieszkającym przy obozie Auschwitz, no, skupiamy wzrok na nim, ale w tle dzieje się tak wiele, że nie sposób nie wyłapać tego krzyku rozpaczy, który niesie się pomiędzy murami, ale ta strona wizualna też jest niezwykle ciekawa, bo gdy zanurzymy się w to, jak Strefa Interesów powstawała, to okazuje się, że cały film został nakręcony przy użyciu światła naturalnego. Tam nigdy nie używano żadnych lamp. Co więcej, te sceny, w których pomoc domowa przemieszcza się po tym domu, wychodzi na zewnątrz, a w międzyczasie rozgrywają się też inne zdarzenia, to wszystko było kręcone jednocześnie 10 kamerami rozstawionymi w różnych kątach pomieszczeń i tak dalej. I później dopiero to zmontowano w jedną spójną scenę, więc to też w jakiś sposób eliminowało jakiekolwiek szanse na to, by zabrakło tej spójności i konsekwencji w poszczególnych kadrach. To bardzo ciekawe rozwiązanie. Nie wiem, czy ktoś wcześniej się decydował na takie rzeczy. Co, biorąc pod uwagę filmy, w których no, tak naprawdę wystarczy wziąć pierwszy z brzegu, który nie włączysz, kiedy mamy dialogi na dwie kamery kręcone, to zawsze jesteś w stanie zauważyć, że gdy kamera jest przełączona, widok jest przełączony na drugą osobę, to ta, z którą obserwujemy z tyłu, zza pleców, czasami jej gestykulacja, mimika albo nawet ruch szczęki, który jest widoczny, nie pokrywa się albo z wypowiadanymi słowami, albo z tym, co dzieje się generalnie w samej rozmowie. Tutaj totalnie tego całkowicie uniknięto takich sytuacji, więc po chyba kilku tygodniach teraz od seansu Strefy Interesów, wydaje mi się, że chłopi i tak nie mieliby szans. Oczywiście mielibyśmy nominowanego do Oscara, ale ostatnie lata też pokazały, że nasze nadzieje pękały jak dobrze nadmuchany balonik, więc może za rok.
No ja o Strefie Interesów przeczytałem gdzieś w sieci taki fajny komentarz, że to jest film o trzaskaniu drzwiami i skrzypieniu podłogi. I to jest, no oczywiście pół żartem, pół serio, ale trochę prawda, bo ma to specyficzną stylistykę i mi to trochę nie odpowiadało, dlatego że oczywiście nie chcę absolutnie kpić z tematu, czy gdzieś tam go bagatelizować, natomiast zasiadając do tego filmu, wiesz dokładnie o co chodzi i że w tle jest obóz koncentracyjny i ten główny motyw polega na tym, że no, rodzina komendanta stara się żyć jakby nic się za płotem nie działo, tak? Z tym, że jeżeli masz produkcję, która wykorzystuje ten sam motyw, czyli tu jakiś dźwięk, tu jakiś krzyk, tu jakieś stękanie, tu jakieś piszczenie, które ma wywoływać jakieś konkretne emocje i budować atmosferę, to dobrze by było, gdybyś nie znał ogólnego kontekstu, gdyby ta tajemnica w tle była ukryta, żeby każdy z tych poszczególnych bodźców prowadził cię do jakichś wyobrażeń o tym, co może być tam na końcu. A no tutaj w przypadku strefy interesów my wszyscy wiemy o co chodzi, tak? Wiemy, że zaraz obok tej działki, tego ogrodu jest obóz koncentracyjny i rozrywają się tam ludzkie tragedie, a tutaj rodzina komendanta stara się żyć normalnie. Były już takie motywy w filmach, mnie to trochę nie przekonuje i oczywiście doceniam całą tą warstwę dźwiękową, to granie światłem i tą stylistykę, natomiast lepiej bym się bawił, gdybym nie wiedział, co jest głównym powodem tej dziwnej atmosfery panującej w filmie. Wiesz o co chodzi?
Jeśli chodzi o formę, tak. No z drugiej strony przy poruszaniu takiej historii chyba ciężko byłoby ukryć to drugie dno historii. Wydaje mi się też, że część osób, która poszła w tej pierwszej fali do kin, mogli nawet się nie spodziewać, co tam jest dokładnie wewnątrz, jak to wygląda, jak to jest prezentowane, więc podejrzewam, że no, część widzów udało się to oszukać, natomiast, żeby też nie było, że jestem w pełni zachwycony, bo nie jestem. Wydaje mi się też, że niektóre z tych rozwiązań były też przesadzone, migający na czerwono ekran kilkukrotnie. Nie wiem tak naprawdę, co to miało oznaczać pomiędzy poszczególnymi scenami, tak dodanie tego. I kilka innych takich pomniejszych rzeczy, które mimo wszystko burzyły mi budowany gdzieś we mnie obraz tej historii przez wcześniejsze wydarzenia. Wybijało mnie to z rytmu, może miało wybijać z rytmu, nie wiem. Może gdyby udało się zapytać twórców albo znaleźć odpowiedni wywiad, to byśmy się dowiedzieli. Natomiast wydaje mi się, że takie skrzętnie budowanie tego klimatu i atmosfery filmu było zatracane momentami. Natomiast jeśli chodzi o samą oprawę, to chyba najbardziej podobało mi się to, jak zostały ukazane te zdjęcia nocą, kiedy ta dziewczynka zostawiała owoce dla pracujących z obozu. To chyba było takie jedno z najlepszych ogranych scen w ostatnim czasie, jeśli chodzi o niepokazywanie zbyt wiele, pozostawianie widzowi więcej do interpretacji, do domysłów, bo na początku wcale nie jest takie oczywiste, co się dzieje, a przecież za chwilę mamy cięcie i przejście do normalnie oświetlonego pomieszczenia przez jakiś żyrandol, lampkę, więc też nie starano się w jakiś wyjątkowy sposób tutaj tych powiązań kreować, tylko zwykłe cięcie, przejście dalej, trochę szoku dla oczu i dla zmysłów, więc to mi się naprawdę podobało.
No, w tej kategorii filmu międzynarodowego, której strefa interesów jest zwycięzcą, to jest Wielka Brytania. Według mnie największym przegranym jest Ekipa z Hiszpanii i Śnieżne Bractwo, które można zobaczyć na Netflixie. Uważam, że jedną z największych zaskoczeń i tak jak zazwyczaj hejtuję Netflixa za tą taką no, niskobudżetową jakość tych produkcji, tak Śnieżne Bractwo absolutny top, nie tylko pod względem odwzorowania tych oryginalnych kadrów, które no ci, nazwijmy ich rozbitkowie w górach, uchwycili na aparatem, ale też same efekty specjalne plus gra aktorska, oddanie emocji, tragedii, wszystkiego tego, co się wydarzyło. No, przyznam szczerze, że były chyba takie sceny z raz czy dwa, gdzie musiałem zapauzować i wziąć kilka głębokich oddechów, bo to było naprawdę mocne kino. I ja bym się jednak pokusił o stwierdzenie, że Śnieżne Bractwo ciutkę wyżej niż Strefa Interesów. No wiadomo, że nawet na pewno nie na tyle, żeby bić się o Oscara w tej głównej kategorii, ale jako najlepszy film międzynarodowy jak najbardziej. Przyznam, że nie zapoznałem się ze wszystkimi tymi produkcjami, które były w tej kategorii, ale na pewno Śnieżne Bractwo no to top 2, jeżeli nie top 1. Bo ty chyba oglądałeś, nie?
Tak, i wydaje mi się, że tutaj pomijamy te kwestie specyfiki Akademii, która przydziela Oscary, i Oppenheimer jest tego przykładem, jak potrzebne jest drugie, trzecie i czwarte dno, czyli też ta tematyka, która jest poruszana, omawiana w filmie. Im większy jej zasięg, tym chyba większe szanse na statuetkę, i tutaj ta Strefa Interesów właśnie w ten sposób zbudowała sobie dystans do pozostałych filmów międzynarodowych, no bo to jest makabra, to jest horror i tragedia, która dotknęła no praktycznie całego globu, a Śnieżne Bractwo opowiada, tak jak powiedziałeś, o grupie rozbitków, i choć nie wiadomo jak bardzo ten horror, który przeżywali, byłby ukazany i opowiedziany na ekranie, to wydaje mi się, że bardzo ważne jest też to, o jakim tu potencjale, może nie marketingowym, ale takim ludzkim w jakimś stopniu mówimy, i dlatego ta Strefa Interesów dotarła tak wysoko.
No, skoro już jesteśmy w temacie horroru i tragicznych wydarzeń, 20 dni w Mariupolu, kategorię najlepszy film pełnometrażowy dokumentalny. Oglądałeś?
Nie,
bo
jeszcze nie miałem szansy.
Ja właśnie, to szkoda, bo myślałem, że wprowadzisz nas trochę w tą produkcję, bo no oczywiście no to jest temat w tym momencie dość kontrowersyjny, wzbudzający skrajne emocje, więc te opinie, które my możemy poszczytać w sieci, są takie 50-50, natomiast no słyszałem bardzo dużo zachwytów nad tym, jak mocno została oddana tragedia naszych wschodnich sąsiadów, tego co się działo w Mariupolu i jak dramatyczna była to obrona. No ale skoro obydwoje nie oglądaliśmy tego filmu dokumentalnego, to może przeskoczmy sobie dalej. Ja bym chciał poruszyć też taki ciekawy temat Johna Ciny i tego jego nietypowego występu na Oscarach, tak na chwilkę odchodząc od samych filmów, bo to jest temat, który mam wrażenie na niektórych portalach wywołał więcej emocji niż same Oscary. No, a mam na myśli ten moment, w którym John Cena pojawił się jako zapowiadający na scenie nagrodę za najlepszy kostium i na pierwszy rzut oka był kompletnie nagi, przysłonięty jedynie kopertą. Oczywiście nagi nie był, miał na sobie taką specjalną przepaskę poniżej pasa, która tą nagość miała imitować. No i to, moi drodzy, nie jest taka sobie próba wzbudzenia kontrowersji, a nawiązanie do wydarzeń z 1974 roku, kiedy to na scenę, tym razem już na serio nago, wbiegł Robert Opel, czyli amerykański fotograf. No i też możemy tak chyba powiedzieć swego rodzaju aktywista, bo pokazywał znak pokoju, a wtedy jeszcze trwała wojna w Wietnamie. No i ten znak pokoju pokazał podczas przebiegania przez scenę, tak jak go matka natura stworzyła. W ogóle historia Roberta Opela jest całkiem ciekawa, polecam sobie poczytać, bo facet parę lat po tamtym wydarzeniu zginął postrzelony w swojej pracowni, po tym jak dwóch mężczyzn wpadło tam domagając się pieniędzy i substancji odurzających, a w 2010 roku jego historia została zekranizowana przez jego siostrzeńca i nazywa się Uncle Bob. Taka ciekawostka dla tych wszystkich, którzy chcieliby sobie też się tą oscarową popkulturą pointeresować, bo to nie tylko same filmy są.
Tak, i jeszcze myślę, że warto wrócić też do fenomenu zeszłego roku, czyli Barbenheimera, bo gdy na scenie pojawiła się Emily Blunt i Ryan Gosling, to też wymienili odrobinę kąśliwych uwag na temat swoich filmów i odnośnie tego, w jaki sposób były lub są doceniane na bieżąco teraz, co też wydaje mi się miało być też takim odrobinę komentarzem, że obydwoje są już zmęczeni, mają dosyć. Nie wiem, dlaczego Gosling zgodził się, by zaśpiewać swój wielki hit z Barbie podczas gali. Z drugiej strony nie zabrakło tam, podobnie zresztą jak w tej scence Johna Syny, tych nawiązań popkulturowych i do poprzednich gali i do ikon muzyki, więc no wiadomo, to są takie smaczki dla wszystkich największych fanów i śledzących cały ten przemysł filmowy. No tak jak powiedziałeś, natomiast mnie chyba najbardziej, ja słyszałem wiele dobrego na temat prowadzenia gali przez Jimmy'ego Kimmela i wydaje mi się, że zrobił kawał dobrej roboty, ale wydaje mi się, że to już też najwyższy czas oddać pałeczkę innym, może nie do tego stopnia, co zrobił Ricky Gervais podczas Złotych Globów, kiedy przecież dobrze wiedział, że po raz ostatni, a to był już jego piąty raz, ale po raz ostatni NBC powierzyło mu rolę hosta gali, no i wszyscy dobrze wiemy, jak to się skończyło, te kilka minut zapisało się w historii chyba jako najlepsze dla wielu osób, najlepszy monolog wprowadzający do eventu, no i brakuje mi tego pazura, to szkoda, że to wszystko musi być takie miałkie, bezpieczne, telewizyjne i wydaje mi się, że zdecydowanie lepiej gale oglądałoby się, gdyby zdecydowano by się wreszcie na zmianę gospodarza imprezy. To w końcu jemu powierzamy w dużej mierze swój czas, to on nadaje rytm i dynamikę całej transmisji i chciałbym, żeby wreszcie coś tutaj się ciekawszego wydarzyło. No i nie wiem, już trzeci czy czwarty raz powiem, może za rok, bo
czyli
kiedy po prostu usłyszałem też, że Jimmy Kimmel będzie prowadzić galę, to też troszkę odpadłem z emocji i miałem mniejszą ochotę w ogóle śledzić całe wydarzenie, bo choć faceta doceniam, mam do niego sporo sympatii, regularnie oglądam jego wywiady, fragmenty programu, tak to jest wszystko takie odrobinę zbyt zachowawcze.
Czyli rozumiem, że ty biłeś brawo, jak Will Smith policzkował Chrisa Rocka, bo się działo, były emocje.
No dlatego mówiłem, że może nie do przesady, nie do takiego stopnia, też jak Ricky Gervais podsumował wręcz całe Hollywood w swoim monologu, wskazując palcem wszystkie problemy i wyzwania, z którymi się muszą mierzyć aktualnie i także w przeszłości. Natomiast mógłby się pojawić ktoś, kto miałby odrobinę więcej charakteru, trochę bardziej z pazurem, może trochę niebezpieczniej, żebyśmy się po prostu lepiej bawili, żeby to naprawdę zapadało w pamięć. Ja wiem też, że nie można odciągać uwagi od tych największych gwiazd, od duetów, od trójek lub pojedynczych osób wręczających statuetki, odczytujących nazwiska zwycięzców, a także nominowanych, ale no, nadajmy temu troszeczkę więcej charakteru.
No, zgadzam się, to prawda. W ogóle tak coraz mocniej z roku na rok gdzieś tam czytam sobie w sieci, że ludzie są trochę zdegustowani tymi Oscarami, bo to staje się bardziej, no o ile już się nie stała impreza celebrytów, a nie dobrego kina, nie? Tego, żeby się pokazać z dobrą kreacją i zrobić sobie ładne zdjęcie w sociale, a nie o tym, żeby faktycznie dyskutować nad tym, jak to kino wynosić jeszcze na wyższy poziom. Czy to jest narzekanie malkontentów? Może troszkę, ale jest w tym na pewno trochę prawdy. Ale żeby się już nie rozwodzić na jakieś filozoficzne tematy, to może spróbujmy sobie tak wyłuskać te kilka najciekawszych pozycji z kategorii nominowanych do najlepszego filmu, bo zakładam, że jest wiele osób, które oglądało albo jeden, dwa, czy może trzy filmy, albo nie oglądało ich wcale. No i teraz na tej fali popularności Oscarów dopiero będzie się zabierać do nadrabiania tych produkcji. Uznajmy, że Oppenheimer jest must have'em, tak, jako zwycięzca. Natomiast tych pozostałych 9 filmów, które zostały nominowane, gdybyś miał wybrać dwie albo trzy produkcje do polecania słuchaczom, które warto nadrobić, bo są godnymi kandydatami do kategorii najlepszego filmu.
Myślę, że Przesilenie zimowe będzie takim pewniakiem. Film niezwykle ciepły, przyjemny, ale też wzruszający, trafiający w serducho, pozwalający tak naprawdę na czas seansu zapomnieć o reszcie świata, skupić się na opowiadanej historii. Tutaj kreacje członków osady są po prostu przejmujące. To się po prostu czuje. Nie mamy tutaj wielkich gwiazd, nie oszukujmy się. Tutaj nie mamy plejady celebrytów z pierwszych stron gazet, gdzieś ze wszystkich Glamour, Elle, Entertainment Weekly i tak dalej. Mamy Paula Giamattiego, mamy Dominika Sessa, wraca nawet przed kamerę Carrie Preston, miło ich widzieć. No i razem tworzą taki tandem, który jak magnes przyciąga do ekranu. I to jest taki pewniak, który tylko jak wejdzie na VOD, na pewno warto obejrzeć wolne popołudnie, gdzieś na spokojnie, może w weekend zasiąść z kubkiem dobrej herbaty czy kawy i ten film przyswoić. Natomiast no, na dwójkę tak z tego całego zestawienia mógłbym zagrać bezpiecznie Czasem krwawego księżyca, ale już o nim mówiliśmy. Więc trochę odbiję w bok i powiem o Anatomii upadku, która mnie oszukała, która przez 2 godziny w kinie skutecznie mnie oszukiwała, która sprawiła, że zapomniałem o rzeczach, o których powinienem był pamiętać. No i dopiero gdy wyszedłem z kina, zorientowałem się tak naprawdę, że wszystko było trochę iluzją, co widziałem, bo choć film ma świetne tempo i jest mnóstwo smaczków, nie tylko dla jakichś wyrafinowanych znawców kina, tu jest naprawdę sporo takich zabiegów, które zwykłego widza, tak go nazwijmy, w jakiś sposób zaskoczą. To są nie tylko takie typowe zwroty akcji, ale też sposób kręcenia niektórych scen, zaprezentowania niektórych informacji. To wszystko jest bardzo dobrze, bardzo zgrabnie poukładane, skomponowane. Natomiast gdy próbowałem już jakoś objąć myślami cały ten film, to okazuje się, że Anatomia upadku oszukała mnie dlatego, że zaczerpnęła wszystkie chyba najlepsze schematy i rozwiązania z innych produkcji, z innych tytułów, książek, a całość też bazuje na sprawie, którą dobrze znam, czyli sprawę Michaela Petersona, czyli oczywiście już klasyczne wręcz, The Staircase z Netflixa, dokument, a mieliśmy także serial Schody od HBO z Colinem Firthem, dobrze chyba mówię? Mhm. No, nie mylę chyba. I tak gdy próbowałem to wszystko sobie poukładać w głowie, to okazuje się, że no jest to w jakiś sposób kalka tego samego. Owszem, podana zupełnie inaczej. Przyprawiona wieloma innymi smakami po drodze, więc jest to świetnie zatuszowane i bardzo dobrze się bawiłem. W ogóle byłem totalnie oniemiałem, gdy zobaczyłem, jak działa system sądowy, jak wygląda rozprawa we Francji, kiedy prokurator szaleje po prostu po sali, zwraca się raz do oskarżonej, raz do świadka, później do całego zgromadzenia sędziów. To jest trochę taki chaos, który może lepiej prowadzi do prawdy, chociaż z drugiej strony już tak się w głowie utarł nam cały schemat działania amerykańskiego systemu, że chyba ten ułożony taki scenariusz każdej z rozpraw, gdzie masz mowę otwierającą, zeznania, cross-examination i mowy końcowe, to chyba pozwala w taki bardziej naturalny sposób, bardziej ułożony, uporządkowany poznać całą sprawę i próbować wyciągnąć jakieś wnioski i no, ten wyrok wyprowadzić, natomiast no tutaj troszeczkę chaosu się w to wszystko wkłada, ale z drugiej strony w filmie to się świetnie prezentuje, więc to też bardzo, bardzo fajnie zostało wykorzystane. No ale mówię, choć bawiłem się znakomicie i przez ponad 2 godziny siedziałem jak na szpilkach, bo próbujesz dopatrzeć się każdego drobnego detalu, każdej wskazówki, każdej informacji, która wpłynie na to, czy ocenisz oskarżoną jako winną zarzucanego czynu lub niewinną. Mamy kilka takich momentów, kiedy już jesteśmy pewni, że tak, zrobiła to. To później się okazuje, nie, no jak ona mogła zabić tego męża. No i tak w kółko Macieju, tylko że mówię, wychodzę z kina i zorientowałem się, że podano mi kolejny raz to samo, tylko troszeczkę z innymi przyprawami i po prostu odrobinę przez to się zraziłem i byłem raczej zadowolony z tego faktu, że no, że wcale tak podczas gali oscarowej Anatomia upadku nie miała. Co prawda zgarnęli statuetkę za najlepszy scenariusz oryginalny, no chociaż scenariusz oryginalny w takiej sytuacji, więc ale mimo wszystko polecam, bardzo dobre kino.
Scenariusz oryginalny inspirowany innymi scenariuszami. Tak. No ale jak widać, tak można. Ja od siebie dorzuciłbym na pewno te biedne istoty, o których już wspomniałem. Tak, owszem, jest to specyficzne kino, natomiast bardzo fajnie te motywy dorastania, ojcostwa, poznawania siebie, własnej seksualności, zderzania się z tym, co nam wpojono w domu versus to, co tak naprawdę oferuje społeczeństwo, zostało zakamuflowane pod całą tą maską dziwności, specyficznych kostiumów, takiej kolorowej, gdzieś wręcz narkotycznej aranżacji. No mega, mega ciekawe widowisko, też właśnie pod względem wizualnym, więc jeżeli lubicie takie artystyczne kino i podoba wam się w filmach zabawa dziwnością, taką nietypowością i nawet wpędzaniem trochę widza w takie poczucie zagubienia, no to na biednych istotach będziecie bawić się fantastycznie. A druga produkcja, no, wymieniłeś już te najciekawsze, więc może dorzuciłbym jednak to Barbie, mimo że wspomnieliśmy, że to jest absolutnie nie na Oscara, to jest taki promyczek, który się tutaj przebija między tą całą poważną tematykę i te takie dojrzałe motywy we wszystkich tych nominowanych filmach. To jest też jedyny film, na którym można się tak po prostu bawić bez żadnych oczekiwań. Siadasz na sali kinowej, nie wiem, czy jeszcze Barbie jest gdzieś grany, na pewno biedne istoty i Anatomia upadku w kinach dalej są. No Barbie chyba już można gdzieś obejrzeć na VOD, a jeżeli nie, to na pewno to wypożyczyć, na której z platform. No to jest po prostu taki film, gdzie możecie sobie w piątek wieczorem usiąść i pochłonąć sobie tą głupawą rozrywkę, a gdzieś przy okazji, jeżeli będziecie chcieli, to wyciągnąć z tego jakiś morał, chociaż to też nie jest jakieś bardzo konieczne, bo na Barbie można się bawić po prostu bez większego rozmyślania. No i co? Chyba będziemy zbliżać już powoli do końca, nie? Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tegorocznych decyzjach Akademii, czy Oppenheimer słusznie zebrał tyle atencji. Przypomnijmy, aż 7 zdobytych Oscarów przez
już Oppenheimera. Już widzę te okładki DVD i Blu-raya w jakiejś reedycji.
Tak. Grafik płakał, jak projektował.
Ale nie możemy skończyć odcinka nie wspominając o Godzilla Minus One. Gdy tylko wejdzie na VOD, od razu oglądacie. Wszyscy ci, którzy mają dosyć amerykańskiej Godzilli, chociaż nomen omen, za chwilę wychodzi kolejna z Kongiem. Imperium Potworów? Nie, zaraz. Już mi się myli. Nie, Lodowe Imperium to są Ghostbusters nowi. No nieważne.
Tak. Godzilla ja Minus jestem antyfanem Godzilli, więc nie przerywam.
I Ghostbuster też pewnie.
Nie, no wiesz, Pogromców Duchów gdzieś tam z nostalgią wspominam z dzieciństwa, okay. Natomiast jakimś wielkim fanem nie jestem, ale mam do tego więcej szacunku niż do Godzilli.
Okej, no przy Godzilli też się mogę narazić wszystkim, kiedy powiem, że jakieś specjalne miejsce u mnie w sercu ma Godzilla z 98 z Matthew Broderickiem i Jean Reno. Jednak te seanse na HBO, a później gdzieś z VHS-u zgrane z telewizji. To były piękne czasy. Natomiast Godzilla Minus One, jak tylko będzie online, to też trzeba zobaczyć. Co prawda kolejny restart serii, ale Japończycy pokazują, że oni najlepiej czują ten klimat. Oni wiedzą, jak opowiedzieć tę historię. Nie potrzebują gigantycznego budżetu i tony CGI, żeby dobrze pokazać historię Godzilli. I ja się bardzo cieszyłem, kiedy okazało się, że za najlepsze efekty właśnie Godzilla przywiezie do domu Oscara, bo kurczę, no chociaż tyle.
Ale to są efekty robione jakimiś, z tego co pamiętam, oldschoolowymi metodami, nie?
Połączone, to są połączone metody, ale na ekranie wygląda naprawdę ekstra, zupełnie inny klimacik niż te najnowsze Godzilla od Warner Brosa, gdzie no, to się może dobrze ogląda, ale i tak się wszyscy zastanawiają. Najpierw gdzie jest Godzilla, później gdzie jest Kong, bo najpierw jednego było za mało, później drugiego było za mało. Teraz już troszeczkę wchodzi, mam wrażenie, ta seria na poziom Szybkich i Wściekłych, więc no chyba szykuje nam się kolejny reboot przy następnym razie.
No więc mamy kolejną polecajkę dla was, Godzilla. Chociaż to bardziej polecajka Konrada, bo ja nie zagłębiałem się jakoś mocno w temat. Natomiast do was ostatnie pytanie, czy Oppenheimer słusznie zasłużył na te wszystkie nagrody, czy waszym zdaniem powinna się tam znaleźć, no nie wiem, na przykład Barbie. Chętnie poczytamy, natomiast teraz już serdecznie się z wami żegnamy. Patryk Koncewicz, Konrad Kozłowski, dziękujemy za spędzony czas i do usłyszenia w następnym odcinku.
Do usłyszenia, hej.